Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Kasia. Witam, Kasiu. Dzisiaj, proszę Państwa, w Toruniu przepiękna pogoda. Zachęcam do spacerów. Ale najpierw proszę o wysłuchanie audycji dla chorych, tego, co na dzisiaj proponuję Państwu. Dzisiaj nie będzie gościa w studiu. Pierwsza audycja będzie składała się z takich dwóch części. Pierwsza to przeczytam jeden, drugi list. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zatelefonować, to właściwie już może zatelefonować. Natomiast koło godziny, za jakieś około pół godziny połączymy się z księdzem Zbigniewem Sobolewskim, z sekretarzem Caritas Polska. Ksiądz w tej chwili jeszcze odprawia mszę świętą na jakiejś bardzo ważnej uroczystości. Dowiemy się pewnie, jak będziemy z nim rozmawiać. Z księdzem Zbigniewem Sobolewskim, z sekretarzem Caritas Polska będziemy rozmawiać o tym, jak możemy, jak Caritas, jak my możemy wspomagać ludzi, którzy się po prostu gorzej mają od nas, ludzi biednych. Myślę, że to bardzo ważne. Wobec tego może tak, Kasiu, ja może podam telefony, bo może ktoś będzie chciał zadzwonić już, bo myślę, że później za pół godziny nie będziemy mieć czasu na rozmowy. 655-23-55 i 655-23-56. 56 to numer kierunkowy. A ja czytam listy. Dwa wybrałam na konkretne dwa listy, które wybrałam na dzisiejszą audycję. Jeżeli po przeczytaniu listu, Kasiu, ktoś będzie jakiś telefon, to możemy odebrać telefon. List z końca sierpnia. Może 2-3 tygodnie temu w czasie niedzielnej audycji dla chorych jeden ze słuchaczy wystąpił z propozycją nadawania gimnastyki porannej przy radiu. Bardzo ta propozycja przypadła mi do gustu. Podjęłam ją, bo brałam w niej czynny udział. Niestety została zlikwidowana i nie pomogły pisemne apele o jej powrót. Pewnie pani wraca do jakiejś przeszłości. Ja pamiętam, że były właśnie. Myślę, że coś takiego można było wprowadzić między 5.30 a 5.45. Tu właśnie takie jest mała niejasność, ale pani pewnie nawiązuje do tego głosu, który był w czasie audycji. Kiedy słuchacz czy słuchaczka, nie pamiętam, już mówię, że mówiły te osoby, że mówiła ta osoba, że w radiu publicznym kiedyś była gimnastyka poranna. Ja też pamiętam, jako dziecko budziłam się przy dźwięku gimnastyki porannej. To chyba było w pierwszym programie radia. Myślę, że coś takiego można było wprowadzić między 5.30 a 5.45, znak zapytania. Mam podręcznik Gimnastyka poranna przy radiu Lecha Erdmana, wydawnictwo radia i telewizji Warszawa 74. W razie potrzeby chętnie wyślę. I pani tutaj łączy, pani mówi, że pisała też do radia i tak dalej, do radia publicznego w tej sprawie. I łączy pozdrowienia i rzeczy wielu łask Bożych i siły w tak nam potrzebnym dziele. Pani Alicja, myślę sobie tak, że ten pomysł mi się właściwie podobał, dlatego ten list przeczytałam. Wszyscy wiemy, jak ważny jest ruch w naszym życiu i staramy się, coraz więcej jest przecież różnych klubów fitness, coraz więcej ludzi biegających. Ale gdyby nas radio w tym wsparło, to może też tworzylibyśmy taką wspólnotę ludzi rzeczywiście od rana ruszających się, ćwiczących na tyle, na ile jest to możliwe. Nawet osoby będące, jak to się mówi, unieruchomione, przykute do łóżek, takie to jest określenie, często się używa, też w miarę możliwości mogłyby korzystać z tego. To poddaję pod rozwagę tym osobom w Radiu Maryja, które odpowiadają za ramówkę. Dziękuję pani Alicji i odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam do pani redaktor bardzo dużą prośbę. Ja mam pierwszą grupę inwalidzką, nie mam żadnej rodziny. Leczy się u rodzinnego lekarza. Nie chciał mi dać skierowania do szpitala, kiedy się zaczęłam czuć, dusić od gardła. I jest teraz z kolei, że mam taką biegunkę, że ja już chodzić nie mogę w nocy i w dzień. I dzisiaj jestem cały czas w domu, już nic nie jem. Ale słyszałam audycję pani doktor w Radiu Maryja, bo ja zawsze mam przy łóżku Radio Maryja i mówiła, że to może być grzybiczne czy jakieś tam gronkowcowe zapalenie błony.
Tak, ale jakie jest pani, pytanie? Bo ja nie jestem lekarzem, więc trudno, żeby pani...
Takie pytanie, tak. Jak ja mam sobie poradzić w ogóle, bo jestem bez pomocy żadnej.
Proszę pani, ja powiem tak. To już będzie jak gdyby też odpowiedź na jeden z listów, ale właściwie grupę listów, które tutaj nie chciałam cytować, tylko jako problem. Wiele osób, tak jak pani, pisze do radia i mówi, że jest samemu w domu i nie wie co właściwie, jak sobie poradzić ze swoją sytuacją. W Polsce jest tak, że wybraliśmy sobie jakiś ośrodek zdrowia, do którego chodzimy. Przy ośrodku zdrowia jest tak zwany pracownik socjalny.
Nie ma u nas.
Proszę pani, jeżeli nie ma przy ośrodku zdrowia, to lekarz prowadzący, nie jest to tak, że można panią zostawić zupełnie bez pomocy.
Prosiłam tyle razy o szpital, bo czułam już, że jest coraz gorzej. I właśnie tak leczył mojego męża, że od grudnia do marca i nagle mąż zmarł. Jak się okazało, było już później, bo to było...
Proszę pani, czy pani mieszka w mieście, czy na wsi?
W Kostrzynie nad Odrą.
Ale ja nie wiem, co to jest.
To jest miasto.
Proszę pani, na pewno w tym mieście jest również Centrum Pomocy Rodzinie. Proszę zobaczyć, tam jest... Proszę zatelefonować i powiedzieć, nie jest tak, proszę pani, że nie mamy się do kogo udać. Jeżeli pani się czuje, przecież lekarz, który panią prowadzi, bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność. Jeżeli pani zgłasza, że pani się bardzo źle czuje, lekarz nie reaguje, jest to, wie pani, ja muszę przyjąć to, co pani mówi, ale jakoś...
Nie reaguje, bo mówi, że u nas szpitale nie przyjmują tylko już takich bardzo ciężko chorych z udarem, z zawałem.
Proszę pani, no chyba to nie jest chyba szpital.
Nie jem, od 3 dni nic nie jem, tylko normalnie wodą w ubikacji robię.
Nie ma pani żadnej rodziny?
Nie.
A sąsiadki?
No to mam taką opiekunkę, która bierze te 153 zł miesięcznie.
No to znaczy, rozumiem, że pani jest jednak pod opieką ośrodka opiekuna społecznego. Ta
tak,
osoba.
Ale w ogóle, żeby się do nich tego, to ja nie
ale
mam.
Ale nie,
jak...
proszę pani, to jest bardzo ważna informacja, którą pani podała, bo to już zupełnie inaczej pani sytuacja wygląda. Pani na pewno jest zarejestrowana w ośrodku opiekuna społecznego i proszę, powiem potocznie, proszę monitorować tam, proszę bombardować ośrodek opiekuna, żeby pani pomogli. No ja trudno, żebym ja tutaj coś wymyśliła.
Tym bardziej, że ja jestem po operacji oczu, tracę wzrok, miałam w ogóle dwóch
proszę
oczu,
pani, ja wiem.
Miażdżycy oczu.
Proszę pani, halo, ja tak. Też nie od dzisiaj żyję na świecie i wiem, że to nie jest tak, że jeżeli jest system, to on działa doskonale. Wiem doskonale o tym, ale naprawdę musi pani tutaj wykazać dużo cierpliwości, uporu. No nie wiem, musi pani z siebie wykrzesać siłę, żeby telefonować do ośrodka opiekuna, żeby telefonować do lekarza i cały czas przypominać o swojej sytuacji. No i szukać wokół siebie, no przyjaciół po prostu. Na pewno pani ma jakieś osoby, które by może w pani zastępstwie poszły tam do tego urzędu, który no nie reaguje na te pani na przykład telefony.
Ja
bardzo proszę poszukać.
Przyszli na kontrol, zobaczyli i poszli, ale teraz ostatnio ten miesiąc tak się stało, że już ja słabny, ja normalnie nie jestem w stanie w ogóle sobie nic zrobić.
Proszę pani, ale to, co powiedziałam, jedynie mogę powtórzyć, nic więcej.
Dobrze.
Jest ośrodek opiekuna społecznego, jest lekarz prowadzący i nic innego nie wymyślę. Życzę pani dużo siły, a przede wszystkim życzę, żeby pani nawiązała kontakt z jakimś przyjaznym człowiekiem. Na pewno pani takie osoby ma koło siebie. Proszę się rozejrzeć.
Dobrze, szczęść Boże. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię właśnie na marginesie tej gimnastyki. Dzwonię właśnie, wydaje mi się, że ważniejsza dla mnie jest ta pani, która w tej chwili dzwoniła.
Pewnie tak, oczywiście. Tak.
Tak, ta chora. Bo proszę panią, ja jestem emerytką, jestem osobą samotną. Szukam właśnie takiej pani jako wolontariuszka, której świetnie, mogłabym się zajmować, tak jak to się mówi, 24 godziny na dobę, którą opiekunka społeczna się nie zajmie, bo ma określone godziny przejścia, wyjścia i zostawiła, choć właśnie opiekunka jest, ale zostawiła tą panią w niedzielę, która się źle poczuła, ma biegunkę. Ja mam 66 lat, jeszcze się bardzo dobrze czuję. Mogłabym się zaopiekować taką osobą, ale nie wiem gdzie.
No, pani podała swoją miejscowość, ja już zapomniałam w tej chwili. Proszę pani, ale to, co pani powiedziała, jest niezwykle ważne. Ja w ogóle planuję zrobić, zresztą już od czasu do czasu przez te 20 lat były takie audycje na temat możliwości włączania się do pomocy ludzi, którzy są na emeryturze, już są pełni siły jeszcze i pewni takiej otwartości i chęci pomocy.
I chęci pomocy, dlatego że ja rozumiem, że ta pani dzisiaj ma biegunkę akurat, a opiekunka społeczna dziś nie przyjdzie.
No oczywiście.
Bo być może ma inną osobę, która jest też potrzebująca, a ja jako osoba samotna,
proszę pani, proszę mi powiedzieć, czy pani gdzieś tę chęć pomocy ludziom zgłaszała w parafii na przykład, czy gdzieś?
U nas zgłaszałam, ale u nas akurat ja mieszkam w takiej małej wiosce, gdzie nie ma.
Aha.
Nie ma. Osoby zajmują się nimi tam, rodzina.
No
czy,
tak,
czy,
tak. To
jest, prawda? Ale w dużym mieście jest o takie, nie wiem, z jakiego miasta pani pochodziła, ale...
Z jakiegoś małego miasta, go nie pamiętam.
Gorlice?
Nie pamiętam. Nie. Na Gyn w każdym bądź razie.
A to może i Gorlice, bo to też jest niewielkie. Tak. Ale ja jestem w takiej małej miejscowości. Pracowałam kiedyś dużo w mieście wojewódzkim. Znam się na gotowaniu, na opiece. Umiem robić czaszczyki cukrzykom, mierzyć cukier. No, te podstawowe.
Proszę
takie
pani,
rzeczy,
ja myślę tak.
Zajmowałam.
Ja myślę tak, że gdyby ta pani, która przed chwilą telefonowała, no pewnie słyszy, co pani powiedziała.
Na pewno. Zechciała
może
podać
może
jeszcze raz.
Tak?
Jeszcze raz zadzwonić i zechciała podać swój numer telefonu, czy adres. Czy
proszę pani,
anteną, czy na
nie wiem, Kasiu, czy ty numer pani, która poprzednio telefonowała, nie masz, Kasiu, tak? Ale proszę wobec tego, żeby pani zostawiła swój numer, jeżeli będę miała, to będę miała kontakt do tamtej pani, tak? To komunikuję pani, ale na pewno nie będzie to możliwe fizycznie, żeby pani pomagała tej pani fizycznie, bo to na pewno nie... Słucham?
Bardzo chętnie, ale, bardzo chętnie.
Ale jeżeli ta pani będzie mieszkała na drugim końcu Polski, no nie
a,
wiem.
No chyba, że tak.
No właśnie o tym
by
mówię.
To były Gorlice, więc...
Nie, to na pewno nie były Gorlice.
A nie były Gorlice.
Nie, proszę pani, bo nie chciałabym przedłużać tej naszej rozmowy, tak. Bo pani powiedziała już bardzo ważną, istotną sprawę w ogóle dla tych audycji, w ogóle dla naszej świadomości. Więc proszę zostawić swój numer telefonu.
Dobrze.
Ja myślę, że pewnie taką audycję tutaj też zrobimy
bardzo
na taki
dobrze.
Temat.
Właśnie.
Może zatelefonujemy do pani, żeby pani się...
Dobrze.
Ja powiem tylko tak dla pani i dla innych radiosłuchaczy. W wielu miastach, przy parachwiach tworzą się grupy takie wolontariatu, złożone z wolontariuszy właśnie osób, które są już w sile wieku, osób, które już skończyły swoją aktywność zawodową. Także to jest bardzo piękny ruch, który coraz bardziej się rozwija w Polsce.
No właśnie.
Szczęść Boże pani, dziękujemy serdecznie.
Jeszcze chciałam tylko na marginesie tej gimnastyki. Bo mogę?
Tak, proszę bardzo, ale bardzo krótko.
Ale szybciutko, tak? Już mówię. Bo ten pan Lech Erdman, który tam prowadził tą gimnastykę na programie pierwszym w Warszawie, ja mam 66 lat, więc to pamiętam, program pierwszy zaprzestał tej gimnastyki, gdyż podobno było bardzo dużo połamańców, którzy nie mogli sobie poradzić ze skłonami i wyprostami.
Aha.
I ta gimnastyka w tym Polskim Radiu się skończyła tylko podobno na tym, że łamańców było więcej.
Tak, ale to też wiemy, że to jest podobno, więc to już nie
no więc tak. Myślę, że jeżeli nie będzie dla starszych osób problemem jakieś tam skłony niby proste i w lewo, i w prawo, i rozkroki, więc polecam jak najbardziej.
Proszę pani, myślę, że sama muzyka rytmiczna tak, też, tak, prawda, możemy mentalnie nieomalże wprawiać w ruch swoje
części ciała. Bo jadąc do sanatorium, to każdy lekarz powie, że trzeba chodzić na tańce, bo to najlepsza terapia. Tak.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Ja również, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobrego dla Radia Maryja i dla wszystkich.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Kasiu, ja przeczytam teraz następny list, chyba że odebrałaś telefon. Jest telefon? To po tym telefonie przeczytam jeszcze list, dobrze? Halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie pani Basiu, Marlena Hadaś z tej strony.
Witamy pani Marleno, no z 15 lat chyba.
Tak,
słuchamy tak. Pani Marleno.
Pani Basiu, tak się przysłuchuję tej audycji i ogromnie cieszę się z tego telefonu, który był przede mną.
Tak.
Tym bardziej, że będzie pani rozmawiać z dyrektorem Caritasu. Przy wielu parafiach są organizowane koła Caritasu.
Tak, o tym powiedziałam
przed
chwilą.
Żeby właśnie tak. Tam, żeby Caritas zainteresował się takim problemem, bo ludzie chcą pomagać. Ludzie chcą być dla innych i innym nieść ciężary, tak jak to sam Pan Jezus powiedział, jedni drugich brzemiona noście. Ludzie chcą to działać, chcą robić. Często są zagubieni, nie wiedzą gdzie, albo tak jak ta pani są w maleńkim miasteczku tak. Czy na wiosce, gdzie nie ma czegoś takiego. Skoro jest instytucja taka jak Caritas i robi to, co robi naprawdę ogromną
robotę. No i trzeba powiedzieć, że Caritas jest bardzo dobrze działa w parafiach, więc to
tak,
o to chodzi.
Oczywiście, jest tak. Świetnie zorganizowany. Może podpowiedzieć księdzu dyrektorowi, żeby na spotkaniach z dyrektorami Caritas diecezjalnych, żeby zainteresować ich tym dziełem. Bo
tak. Pani Marleno, bardzo dziękujemy. Przepraszam, że skrócę pani wypowiedź. To bardzo ważna tu inspiracja.
Dobrego,
dziękuję pani serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego najlepszego. Drodzy państwo, przeczytam jeszcze jeden list. Szanowna pani, pozdrawiam panią i wszystkich, którzy biorą udział w audycjach dla chorych w niedzielę. Za wszystkie wielkie Bóg zapłać. Jestem od 15 lat stałą słuchaczką Radia Maryja. Jestem wdową, mam dorosłe dzieci i one już założyły swoje własne rodziny. Wiem, że one mnie już nie potrzebują, ale kiedy patrzę na świat, ogarnie mnie czasami wielki lęk o ich zbawienie, a pokusy są wielkie. Zwracam się do pani z prośbą zrobienia audycji o współczesnych zagrożeniach. Chodzi mi o gry komputerowe. Od jakiego momentu człowiek zaczyna się od nich uzależniać? Problem ten narasta. Może poprosi pani specjalistów od tego problemu, bo cośkolwiek na ten temat wiemy, ale to za mało. Myślę, że ksiądz Dziewiecki, pewno pani chodzi o księdza Marka Dziewieckiego, by nam pomógł to wszystko zrozumieć. Bardzo prosimy. Wiele już usłyszeliśmy na temat alkoholizmu. Teraz gorąco prosimy o uzależnieniach od internetu. Coraz więcej w naszych rodzinach są panowie w wieku 25-35 lat, którzy całe soboty i niedziele od wczesnych godzin porannych do późnej nocy w to się bawią. Szczęść Boże, matka. Myślę, że to bardzo ważny problem. Ja odnoszę takie wrażenie, że w Radiu Maryja wiele razy mówi się o uzależnieniach. Nie tylko uzależnieniach od alkoholu, których w tych audycjach dla chorych się mówi, ale czy w audycjach rodzinnych, czy myślę, że w audycjach porady pedagoga i psychologa, chociaż ich nie bardzo mogę słuchać, bo jestem wtedy w pracy. Ale odnoszę wrażenie, że ten temat był podejmowany. Jest już jednostka chorobowa, która określa nazwa jednostki chorobowej, która mówi o tym problemie. Nazywa się hikikomori. To jest japońska nazwa. Jakieś 15 lat już w Japonii leczy się osoby, które są uzależnione od sieci. W Polsce również już ten problem jest i wiem, że już są niektórzy psychiatrzy, niektórzy terapeuci, psychoterapeuci, którzy się w tym specjalizują. Nie wiem, czy w tej audycji, ale myślę, że w jakiejś audycji Radia Maria trzeba ten problem, do tego problemu się jakoś ustosunkować. A skoro mówimy o uzależnieniach, za chwileczkę przejdziemy do innego zagadnienia, ale chcę zakończyć problem listów. Wiele, może nie tyle listów, ale telefonów od Państwa po audycjach jest na temat uzależnienia od alkoholu. Telefonują matki, telefonują właśnie przeważnie matki, telefonują żony, mówiąc o swoich właśnie bliskich panach uzależnionych. Szukają pomocy. Audycje w Radiu Maria na temat uzależnienia od alkoholu są, kiedyś były co miesiąc, teraz są rzadziej. Ale myślę, że nie jest problem w częstości audycji. Chodzi o to, że myślę, że w tej chwili, jeżeli ktoś chce znaleźć informacje na temat leczenia osoby swojej bliskiej, to może o wiele łatwiej ją znaleźć niż 20 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy te audycje na temat uzależnień. Jest taki główny ośrodek w Zakroczymie, ośrodek apostolstwa Trzeźwości, ale nie tylko Zakroczym, jest dużo innych miejsc w Polsce, gdzie przeważnie są to ośrodki, myślę o ośrodkach tutaj akurat prowadzonych przez Kościół, ale też przy każdej wojewódzkiej poradni leczenia odwykowego są specjaliści, którzy mogą zaradzić, jeżeli Państwo chcieliby zgłosić się z tym problemem. Na wszelki wypadek podaję telefon do Zakroczymia, bo może ktoś chciałby sam pojechać, sam się wzmocnić. W Zakroczymu, przypomnę, nie leczy się osób uzależnionych. Są to tylko spotkania tak zwane rekolekcyjne, spotkania, które mają pomagać we wzmocnieniu albo osoby uzależnionej, która chce przestać pić, chce wejść na drogę trzeźwienia, albo we wzmocnieniu osoby, która towarzyszy osobie uzależnionej. Podaję telefon 785 2208 022, to numer kierunkowy. Też są listy Państwa i telefony właśnie po audycjach. Często są telefony na temat tego, na temat poszukiwania przez Państwa specjalistów różnych. Państwo proszą, żeby wskazać, gdzie można się udać z jakimś konkretnym schorzeniem. Pewnie zdają sobie Państwo sprawę z tego, że radio nie może jakoś odpowiedzieć na tego rodzaju zapytania, bo to muszą Państwo pomocy szukać na swoim terenie. Po prostu nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jaka jest sieć służby zdrowia. Wiem, że Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za nasze leczenie, a wiemy też doskonale, że żeby dostać się do specjalisty, to nieraz, będąc ciężko chorymi, czekamy pół roku i więcej. No, taka jest nasza rzeczywistość. Możemy leczyć się prywatnie, prawda? Ale kto ma na to środki? To może tyle, jeżeli chodzi o listy. Za chwileczkę spróbujemy połączyć się z księdzem Zbigniewem Sobolewskim. Będziemy mówić, proszę Państwa, przede wszystkim o obiedzie, o niedożywieniu, o tym, że część ludzi, część dzieci przede wszystkim w Polsce głoduje. W naszym dzienniku z 9 września jest taki przejmujący artykuł na temat właśnie głodu dzieci. Tytuł artykułu: Głód w oczach dziecka, autor Bogusław Rąpała. Ja przeczytam, ponieważ już za chwileczkę połączymy się z księdzem Sobolewskim, przeczytam tylko malutkie fragmenty z tego artykułu. pisze autor, że dla wielu dzieci często posiłek, który jest w szkole, często jest jedynym posiłkiem. Nauczyciele mówią, że niektóre dzieci przychodzą do szkoły bez śniadania i wprost nie mogą się doczekać obiadu. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek skupieniu w czasie lekcji. To jeden fragment. Następny fragment. Kiedy przychodzą wakacje, to dzieciaki już po tygodniu chcą wracać do szkoły, bo tam przynajmniej mają zajęcie i są obiady. Następny fragment, już może troszkę dłuższy. Doktor habilitowany Katarzyna Przybyłowicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie ma wątpliwości, że błędy żywieniowe mają fatalny wpływ na kondycję zdrowotną całej populacji dzieci, pociągając za sobą nieodwracalne konsekwencje. Produkty kupowane po najniższych cenach są wysoce przetworzone i mają dużą zawartość soli oraz nadsyconych kwasów tłuszczowych. Kiepska jakość żywności, nieregularność spożywania posiłków, na przykład kiedy dziecko nie zjada rano śniadania, może prowadzić do utraty zdrowia i pogorszenia jakości życia, przestrzega doktor Przybyłowicz i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zachęcam do przeczytania tego artykułu, a teraz już mamy połączenie z księdzem Zbigniewem Sobolewskim, sekretarzem Caritas Polska. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie.
Ja również witam bardzo serdecznie i pozdrawiam z Podlasia.
Właśnie, księże, właśnie nie wiem jak tytułować, księże sekretarzu, księże dyrektorze. Ksiądz jest sekretarzem Caritas Polska i tak się zastanawiałam, jak się zwracać. Proszę księdza, ksiądz uczestniczył dzisiaj, zdaje się, w mszy dożynkowej, tak?
Właśnie modliliśmy się tutaj w sanktuarium Matki Bożej w Chołubli. To jest takie niewielkie sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, blisko Siedlec, z racji odpustu narodzenia Matki Bożej i jednocześnie to jest taka uroczystość dziękczynienia Panu Bogu za Jego dary.
Kiedy mówimy o tym dziękczynieniu za dary, to przede wszystkim myślimy o chlebie, prawda?
Tak, to jest taki podstawowy dar potrzebny każdemu człowiekowi. Chleb i woda są niezbędne do przeżycia. Dziękujemy więc za to, że Pan Bóg pozwala nam pracować naszymi rękoma, że pozwala nam zdobywać codzienne pożywienie i zdajemy sobie, ta nasza wdzięczność jest tym większa, im bardziej uświadamiamy sobie, że nie wszyscy z różnych względów mają ten chleb powszedni, mają go w wystarczających ilościach. My tak na co dzień może tego nie widzimy, może to się nam nie rzuca w oczy, bo telewizja tego nie pokaże, a często też po prostu nie zwracamy uwagi, ale niestety w Polsce bieda istnieje.
Statystyki są takie, że 1/4 dzieci podobno idzie do szkoły bez śniadania, idzie głodne.
Tak, to znaczy 26% dzieci w Polsce to są dzieci, które borykają się z problemem ubóstwa w rodzinie. To są dzieci, których rodzicom jest trudno wiązać koniec z końcem i stąd też wiele dzieci rzeczywiście przychodzi do szkoły głodne, bez pierwszego śniadania i bez drugiego śniadania. Dla wielu z tych dzieci ten obiad szkolny jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Stąd też to, co mówiła pani dyrektor, co mówiła pani redaktor, jest to bardzo ważna rzecz, że taka pomoc żywnościowa. Ja tutaj ze swojej strony dodam, że my, to znaczy myślę tutaj o Caritas diecezjalnych, Caritas parafialnych, o Caritas Polska, mniej więcej w ciągu roku już od kilku lat dożywiamy około 150 tysięcy dzieci, to w różnej formie. Często jest to właśnie ten posiłek szkolny, to znaczy parafialne zespoły Caritas, Caritas diecezjalna dopłaca czy też funduje posiłki dzieciom w stołówkach szkolnych, ale oprócz tego też mamy dzieci, które dożywiamy w naszych świetlicach parafialnych, w naszych świetlicach socjoterapeutycznych. Tam zawsze dostają coś do zjedzenia, często są to kanapki, no bo to najłatwiej zrobić, coś do picia i to jest również cenna pomoc dla nich. Jeszcze o jednej rzeczy, skoro tak mówimy o żywności, o chlebie, o dziękczynieniu za chleb. Myśmy w ubiegłym roku podliczyli statystyki i okazało się, że Caritas Polska w Polsce przekazała żywność z nadwyżek Unii Europejskiej o wartości 138 milionów złotych. Ta żywność się rozeszła i co dla nas jest takie niepokojące, zwiększyła się liczba posiłków przygotowywanych w naszych jadłodajniach, w naszych stołówkach, bo całe 6 milionów posiłków w skali kraju w ciągu całego roku. To, że jest takie zapotrzebowanie, że tak dużo osób się zgłasza po to, żeby zjeść zupę w naszej placówce i że to jest taka narastająca liczba,
tak,
no to właśnie powinna nas wszystkich niepokoić,
tak,
bo
oczywiście.
To są oznaki kryzysu. Może tego kryzysu w telewizji tak nie widać, bo tam bardzo często bierze w górę propaganda i tam bardzo często mamy tak troszeczkę podkoloryzowaną rzeczywistość, ale starczy wyjść, powiedzmy, wśród ludzi, starczy pójść chociażby w Warszawie do niektórych kamienic na Pradze, czy też w innych dzielnicach, czy też starczy, powiedzmy, odwiedzić te miejscowości na wschodzie Polski, na północnym wschodzie Polski, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi sięga nawet do 30%, żeby zobaczyć, no jak, w jakiej trudnej sytuacji się znajdujemy. A niestety ta trudna sytuacja, ona rzutuje na przyszłość dzieci, to znaczy to niedożywienie.
Albo żywność gorszej jakości też.
I żywność gorszej jakości, ale też jest problem w tym, że problem niedożywienia, bo te dzieci, one się też słabiej rozwijają, to jest też kwestia powiedzmy przyszłości. To, że dzisiaj dziecko boryka się z problemami, z trudnościami materialnymi, to nie jest tylko jakby sytuacja ta dzisiejsza, ona rzutuje na przyszłość. Te dzieci z rodzin bardzo ubogich, one nie mają równych szans w porównaniu ze swoimi rówieśnikami.
Nawet jeżeli są zdolne i
pełne. Tak. Nawet jeżeli są zdolne, to jeżeli ktoś im z zewnątrz nie pomoże, to praktycznie rzecz biorąc czasami ta ich edukacja się urywa. Dlatego my mamy na przykład taki program Skrzydła, gdzie staramy się pomagać przede wszystkim dzieciom poprzez zapomogi, ale chodzi tutaj o to, żeby umożliwiać dalsze kształcenie. Bo często jest tak, zwłaszcza w małych miejscowościach, że dziecko nie chodzi do szkoły, bo nie ma takiej możliwości finansowej, bo na przykład nie ma na dojazd, nie ma na internat. W związku z tym rodzice podejmują taką decyzję, że to dziecko zostaje, powiedzmy, po gimnazjum i nie idzie nigdzie dalej. Nie wszyscy też ci ludzie są tak obrotni, nie zawsze wiedzą, do kogo się zwrócić, czy powiedzmy o jakąś
gdzie pomoc i tak
prosić.
Dalej, tak.
Natomiast wróćmy jeszcze do tej sytuacji żywnościowej dzieci. Ja myślę, że to jest zjawisko takie upokarzające dla nas wszystkich, że mówimy o zjawisku niedożywienia, że mówimy tutaj właśnie o tym, że te 26% dzieci w Polsce, to są dane, przypomnę, Komisji Unii Europejskiej, to są dzieci żyjące w ubóstwie, zagrożone ubóstwem. A więc tutaj niech nam się oczy otworzą, bo z drugiej strony, pani redaktor, w Polsce spotykamy się z jakimś takim zjawiskiem ogromnego marnotrawienia żywności. Zwłaszcza widać to w dużych miastach, gdzie duże ilości żywności są przez nas samych marnotrawione, bo ktoś, powiedzmy, kupuje za dużo, bo ktoś później ta żywność się przeterminowuje, ją wyrzuca się i tak dalej. Ale też jest dużo takiej żywności, która przed terminem, jest wycofywana ze sklepów, bo mija termin ważności, tego nie można.
I ona jest, zdaje się, wyrzucana.
Ona jest wyrzucana,
tak,
ponieważ
właśnie
opłaca się wyrzucić, aniżeli na przykład robić sobie kłopot, przekazując to jakiejś organizacji charytatywnej.
Ale słyszałam ostatnie informacje, proszę księdza, że, tak? że przepisy uniemożliwiają na przykład wystawienie tej żywności gdzieś na zewnątrz, żeby ludzie potrzebujący mogli sobie wziąć. Że to jest jakieś...
Tutaj jest splot całych takich, wie pani, rzeczy, które należałoby rozważyć. I to nie tylko w tej takiej skali naszej społecznej, krajowej, ale w ogóle ogólnoświatowej, bo na przykład to nie jest w interesie producentów czy w interesie sprzedawców, ażeby no, tę żywność przekazywać bezpłatnie potrzebującym, bo oni tak, wtedy no tracą właśnie. Rynek, tracą
tak,
klientów.
Naturalnie.
Tak samo my mówimy teraz o głodzie na świecie, że ponad 1/3 ludzkości na świecie głoduje, 1/3 ludzkości jest niedożywiona, a tylko 1/3 ludzkości jest właściwie i dobrze odżywiana. A jednocześnie spotykamy się ze zjawiskiem powszechnym marnotrawienia tej żywności, która jest. I to nie są legendy czy jakieś takie, nie wiem, wymyślone opowiadania o tym, że wielu przedsiębiorców czy wielu producentów żywności, wielkich tych potentatów żywnościowych niszczy zboże, niszczy ryż, niszczy różne produkty żywnościowe po to, żeby utrzymać ich ceny na rynku, albo spekuluje tą ceną na rynku żywności tak, że praktycznie rzecz biorąc ta żywność jest dla osób ubogich zupełnie niedostępna.
Tak. Tak sobie myślę, to co ksiądz mówi, to właściwie jest przerażające, a równocześnie takie upokarzające dla nas, prawda?
To jest taki znak, ja myślę, że jest to znak przede wszystkim grzechu we współczesnym świecie. Znak jakiejś takiej ogromnej niesprawiedliwości i za tę niesprawiedliwość nie możemy winić Pana Boga. Nieraz, jak tu wrócę jeszcze do tej szerokiej takiej skali, a później za chwilę wrócimy do naszych polskich realiów, ale nieraz tak na przykład, gdy się mówi o głodzie, o tym ponad miliardzie ludzi głodujących, o tych powiedzmy tragicznych sytuacjach, w jakich znajduje się ludność wielu państw afrykańskich, azjatyckich, no to niektórzy żerują na tym, mówiąc, że no to dzieje się dlatego, że jest przeludnienie, że trzeba ograniczać przeludnienie i tutaj na przykład państwom afrykańskim daje się pomoc pod warunkiem wprowadzania antykoncepcji, sterylizacji, tych takich praktyk, które stanowczo potępiamy. I obwinia się, powiedzmy, za sytuację głodu, obwinia się no to, że nie ma wystarczającej liczby żywności. To nie jest prawda. Ziemia potrafi, tak jak kiedyś czytałem w jednym z opracowań ONZ-owskich, potrafiłaby wyżywić nawet ponad 20 miliardów ludzi. Nas jest tylko ponad 6 miliardów, gdyby ludzie rozsądnie i sprawiedliwie i z miłością w jakimś takim duchu solidarności dzielili się tym, co wypracują, tym, co posiadają. Natomiast spekulacja, natomiast interesy dużych korporacji żywnościowych, no niestety to wszystko jakby komplikuje tę sytuację i sprawia, że dzisiaj, co jest hańbą, tak wyraźnie o tym mówił błogosławiony Jan Paweł II, że dzisiaj ta hańba głodu na świecie istnieje.
Tak, ale tak sobie myślę, jak my wobec tego, my zwyczajni ludzie, którzy mamy trochę wrażliwości, czy my możemy jakoś zaradzić na to? To jest takie pytanie, które sobie każdy człowiek zadaje.
Myślę, że my zwyczajni ludzie możemy i możemy bardzo dużo, tylko nie zawsze wierzymy w ten potencjał, który w nas jest. Bo przede wszystkim naprawdę nie trzeba wiele i nie trzeba jakichś wielkich środków finansowych czy materialnych, żeby coś dobrego zrobić dla drugiego człowieka w potrzebie, żeby pomóc na przykład rodzinie wielodzietnej albo pomóc na przykład rodzinie z innych powodów znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, czy też temu dziecku. Ja myślę, że tutaj nasze przede wszystkim powinny się zaktywizować nasze społeczności parafialne. Ja widzę chociażby, ile dobrego mogą zrobić parafialne zespoły Caritas, tam, gdzie one są, a już prawie w połowie parafii w Polsce istnieją, gdzie to są niewielkie grupy osób, które niewielkim nakładem sił, ale ogromną pomysłowością i wielkim sercem potrafią pomóc najbiedniejszym rodzinom i najbiedniejszym dzieciom we własnej parafii. Tylko że tutaj no, trzeba przede wszystkim się przełamać, trzeba otworzyć oczy, a zainteresować się, to oczywiście jest trudne, to jest też wymagające no, oddania pewnego swojego czasu, poświęcenia energii i tak dalej, ale to przynosi efekty. Także ja bym namawiał do tego, żebyśmy zmieniali świat przede wszystkim zmieniając
koło go siebie.
Wokół nas, tak, koło siebie, tak. Czy w sąsiedztwie, czy we wspólnotach parafialnych. Tak samo na przykład tutaj podam, przywołam to, co robi Radio Maryja, ogłaszając, znaczy pośrednicząc w przekazywaniu różnych rzeczy. Też ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakaś drobnostka, w ten sposób świata nie zbawimy. Ale jest to konkretne, wymierne dobro, które przynosi komuś pożytek. Ktoś oddaje lodówkę, bo mu niepotrzebna, ktoś oddaje pralkę, ktoś oddaje ubranie i tak dalej. I dla tego ktośa, który to oddaje, może nie jest to jakieś takie wielkie poświęcenie, bo to jest mu niepotrzebne, czy tego nie używa, a jest jeszcze w dobrym stanie, może służyć innemu, ale tej drugiej osobie jak najbardziej może to ułatwić życie, może pomóc. Także bym tak zachęcał do takiej wrażliwości. O tej wrażliwości mówił błogosławiony Jan Paweł II, o wyobraźni miłosierdzia, żeby rozejrzeć się i zobaczyć, że drobne gesty pomocy, drobne dary, drobna odrobina miłości do drugiego człowieka może dużo dobrego zrobić. Może i nam dać jakąś taką wewnętrzną radość, ale przede wszystkim też będziemy spokojni w sumieniu, że tutaj nie popełniliśmy jakiegoś zaniedbania, że Pan Jezus na sądzie ostatecznym nie powie nam odejdźcie ode mnie, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, odejdźcie ode mnie, bo byłem spragniony, nie daliście mi pić, prawda? Że będziemy mieli jednak te takie uczynki miłosierdzia, których uczy nas Kościół i będziemy mogli się przed nimi pochwalić przed Panem Jezusem.
Tak.
Natomiast wracając do sytuacji dzieci i niedożywienia dzieci, ja myślę, że tutaj też możemy dużo dobrego zrobić, bo takie obiady w szkole to nie są wielkie pieniądze. Nawet w skali miesięcznej to nie są jakieś wielkie pieniądze, to nie są setki tysięcy złotych, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych w zależności od kilkadziesiąt złotych, bo już się zapędziłem. I powiedzmy, że ktoś jest tak dobrze stojący, to dać nawet pójść do szkoły i powiedzieć dyrektorce, że proszę panią, ja tutaj chcę dać te 50 złotych, czy 30 parę złotych, czy ile złotych tam bierzecie za te obiady. Pani niech znajdzie jedno dziecko naprawdę potrzebujące, niech ono je obiad. Niech ono nawet nie wie, kto jest tym darczyńcą, niech to będzie w myśl zasady, niech nie wie lewica, co czyni prawica, nie? Ale to już i też jakaś już jakieś takie dobro. Ja nie zbiednieję, Pan Bóg na pewno mi wypłaci swoim błogosławieństwem więcej, aniżeli to jest wszystko warte, a jakaś konkretna pomoc dla tego dziecka będzie.
Proszę księdza, ja myślę, że wiele osób ma gdzieś taką potrzebę pomagania, ale no właśnie,
ale
nie wiem, kto pomyśli o tym, żeby pójść do szkoły. Może by jakoś,
no,
nie
ale,
wiem. Może...
Ale można pójść, zwłaszcza, mówię, jeżeli nieraz są takie osoby, które się mają dobrze materialnie usytuowane, dla których to jest żadna ofiara, dla których to jest żadne poświęcenie, one sobie od ust nie muszą odejmować, żeby się z kimś dzielić, a już jakieś dobro by się dokonało. A o tym, że jesteśmy do tego zdolni, to ja chciałbym przekonać wszystkich, powołując się na taką niedawną akcję, którą poprowadziliśmy też dla dzieci, chociaż nie związaną z żywnością. A mianowicie Caritas już od kilku lat organizuje taką akcję Tornister pełen uśmiechów, gdzie przekazujemy najbiedniejszym dzieciom wyprawki szkolne i w tym roku myśmy, to znaczy Caritas Polska przekazała ponad 10 tysięcy takich wyprawek, a ja myślę, że przynajmniej drugie tyle, jak nie więcej, Caritas diecezjalny z własnych środków. Ale o co chodzi? W Poznaniu, w archidiecezji poznańskiej, tam dyrektor Caritasu wpadł na fajny pomysł. Mianowicie zakupił puste plecaki i przekazywał te plecaki do parafii. Ludzie te plecaki brali, napełniali je przyborami szkolnymi, piórnikiem, zeszytami, kredkami, no tym wszystkim, co po prostu potrzebne, dzieciom w szkole jest potrzebne. I proszę panią, to przerosło jakby oczekiwania organizatorów tej akcji. Ludzie poprzynosili tego nawet więcej, bo i w reklamówkach, co niektórzy nawet napisali takie listy do tych dzieci obdarowywanych, bo wiedzieli, że to jest na przykład dla chłopca z podstawówki, a to jest dla dziewczyny z gimnazjum, czy dla chłopaka z podstawówki. Takie krótkie listy. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no właśnie, tutaj niewiele było potrzeba, a jednak pokazało się nasze serce i te dzieci były szczęśliwe, a ja myślę, że i te wszystkie rodziny, które ufundowały wyprawkę szkolną w archidiecezji poznańskiej w ten sposób, też mogą czuć się jakoś dumne, usatysfakcjonowane i szczęśliwe. Także drobne kroki, małe rzeczy. Nie bójmy się tego właśnie takiej małej miłości, takich drobnych gestów, bo my nieraz tak sobie myślimy, że o, jak ja bym miał możliwości, jak ja byłbym, nie wiem, bardzo bogaty, jak ja byłbym, nie wiem, miał jakąś władzę i tak dalej, to ja bym tutaj świat cały zbawił, ja bym wtedy zmienił sytuację, pomagał ludziom skutecznie i tak dalej. Nie. Na naszym podwórku, obok nas, niewielkimi środkami, czasami dobrym słowem, modlitwą czy dobrą radą możemy równie dobrego zrobić, jak powiedzmy środkami materialnymi. Tylko chodzi ciągle o tę wyobraźnię miłosierdzia. Tak, o to właśnie, czego nas uczył błogosławiony Jan Paweł II.
Tak.
Wyobraźnia miłosierdzia.
Tak, proszę księdza, to bardzo ważne, co ksiądz mówi, bo przecież ksiądz sobie zdaje sprawę na pewno z tego, że najtrudniej pomagać obok siebie. Najłatwiej rzucić gdzieś pieniądze w czasie jakiejś akcji, a najtrudniej zobaczyć to tę potrzebę, która jest obok mnie, może za ścianą w mojej klatce.
Tak, i to potwierdza, to co pani redaktor mówi, potwierdzają badania przeprowadzone w ubiegłym roku, a dotyczące dobroczynności w Polsce. A mianowicie, że my Polacy preferujemy właśnie taki, bym powiedział, nieosobowy czy nieosobisty, w cudzysłowie mówiąc, sposób pomagania innym. Czyli krótko mówiąc, damy pieniądze, złożymy się na tą czy taką rzecz, weźmiemy udział w takiej czy innej akcji. Natomiast boimy się zaangażować osobiście, na przykład porozmawiać z osobą potrzebującą, wejść w jej życie, wziąć w jakiś sposób no, taki osobisty udział w tej pomocy. To jest sytuacja bardzo złożona i ja tutaj nie chcę, broń Bóg, potępiać nas, powiedzmy, Polaków,
no pewnie, tak.
Bo to jest taki też naturalna rzecz, to trzeba też pewnej odwagi.
Naturalnie wchodzenie w czyjeś życie, branie tak. cierpienia kogoś drugiego na siebie, jak gdyby uczestniczenie w tym cierpieniu, nie jest to takie łatwe.
Ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że być może, to znaczy być może zdarzy się, tego nikt nie wie, że my sami też będziemy może kiedyś potrzebowali pomocy i to myślę tutaj w takim szerszym znaczeniu, bo może zdrowie nam nie pozwoli na to, żebyśmy sami o siebie zadbali, albo jakoś tak się to życie poukłada materialnie, że trzeba będzie wyciągnąć może rękę, poprosić o pomoc. To ja myślę, że wtedy też będziemy mieli jakiś taki większy tytuł i większą śmiałość do tego, żeby prosić innych o pomoc, skorośmy sami, kiedy było to możliwe, kiedy było na to stać, kiedyśmy sami pomagali innym osobom. Jakby nie było, no to nie lękajmy się takiego zaangażowania. niech tam, nawet jeżeli miałoby być to czasami jakaś taka ofiara z naszej strony, to znaczy, że na przykład ja komuś pomagam, a ten ktoś no mi się nie odwdzięczy tak jak powinien, albo zlekceważy, albo tak. wykorzysta, albo jakoś tak uczyni mi przykrość i tak dalej. No to z punktu widzenia ludzkiego no to może boleć i to jest jakaś rana, ale jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia Bożego, to nic nie ujmuje naszemu gestowi miłości, gestowi dobroci i co więcej, mamy wtedy większą jakby zasługę przed Panem Bogiem, bo będzie to jakby dar w czystej postaci, a jeszcze nieraz okupiony właśnie jakimś takim z naszej strony drobnym, mniejszym czy większym cierpieniem.
Uczestniczenie w bólu świata.
No tak, ale tak. To jest zawsze dźwiganie krzyża Chrystusa i to jest tak, zawsze właśnie. Dźwiganie krzyża z Chrystusem. A chyba nie ma dla chrześcijanina większego wyróżnienia, większego też tytułu do chwały, jak to, że staramy się naśladować Pana Jezusa we wszystkich tajemnicach Jego życia, a zwłaszcza w tajemnicy dźwigania krzyża.
Proszę księdza, z tego co ksiądz mówi, to jest długa droga przed nami. Myślę,
długa droga przed nami, ale też trzeba pani redaktor pamiętać o tym, że wiele osób tą drogą idzie.
Idzie już
że tak, tutaj oczywiście. Nikt nie może zakwestionować tego dobra, które czyni Kościół na rzecz ubogich, potrzebujących. Tu mamy tę tak długą tradycję, jak długo istnieje Kościół i nawet osoby niechętne czy jakoś wrogo nastawione do Kościoła też nie mogą tego zanegować, że Kościół poprzez całe wieki, a także w tej naszej współczesnej sytuacji daje piękne świadectwo miłości bliźniego, miłosierdzia, uczy ludzi właśnie takiej otwartości jednych na drugich, braterstwa, jakiegoś takiego budowania pokoju poprzez wzajemne wspieranie się, dzielenie się tym, co posiadamy. Ja tutaj, korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować chociażby tym wszystkim w Polsce, którzy złożyli ofiary na pomoc w walce z głodem w Afryce. Dzięki temu Caritas Polska już część przekazała pieniędzy na zakup potrzebnej żywności i wody pitnej, ale dzięki temu też mamy możliwość budowania studni dla parafii, na przykład w Kenii, w Czadzie, przepraszam, zgłosił się niedawno misjonarz tutaj do nas. I kilka studni w jego parafii jest potrzebne, bo tam muzułmanie utrudniają dostęp do wody katolikom i nieraz trzeba pokonywać na 10 kilometrów, żeby przynieść jakąś wodę ze źródła. A natomiast dzięki naszej pomocy, dzięki pomocy Caritas Polska będą ci ludzie mieli u siebie w wiosce przy kościele wodę, a to dla nich oznacza życie, to dla nich oznacza to, że będą nie tylko mogli się umyć i napić, ale przede wszystkim
przeżyć
także
będą mogli
przeżyć. Tak. Także tutaj jakaś ogromna wdzięczność dla wszystkich naszych rodaków, także dla Radia Maryja, dla wszystkich słuchaczy, słuchaczek Radia Maryja, bo wiem, że wy się włączacie w nasze dzieła, że zawsze możemy na was liczyć, że to przykazanie miłości bliźniego nie jest dla was jakimś takim pustym słowem, tylko ono rzeczywiście stanowi takie poważne zobowiązanie, które staramy się podejmować każdego dnia.
Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że to właściwie nasza sprawa, nie tylko sprawa Caritasu, także...
Tak, prawda? Tak, to jest sprawa całego Kościoła. To znaczy, Caritas jest tylko instytucją charytatywną, kościelną, prowadzoną przez diecezję, przez tutaj konferencję episkopatu, ale tak naprawdę to każdy z nas, każdy chrześcijanin ma ten obowiązek pełnienia uczynków miłosierdzia, służenia drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w potrzebie. I to jest też nasza droga do nieba.
księże sekretarzu, bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ musimy zakończyć już nasze spotkanie, bo czas nam się kończy. Ja zachęcam do jakiegoś osobistego kontaktu z radiem, to znaczy po prostu do przyjechania na którąś audycję.
Ja mam nadzieję, że kiedyś bardzo się proszę. Uda, chociaż to jest tak trudno, bo wszyscy narzekają na to, że brakuje im czasu i ja też się przyłączam do tych narzekających. Ale może Pan Bóg kiedyś da i Matka Boża, że
to jest znak czasu, proszę księdza, że czas to jest w tej chwili najcenniejszym chyba takim dobrem, który mamy, prawda?
Nim też możemy się z bliźnimi dzielić.
Właśnie. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże na wszystko. Pozdrawiam wszystkich i panią redaktor i wszystkie słuchaczki, słuchaczy Radia Maryja. Także jeszcze raz wyrażam naszą wdzięczność za wasze wielkie serca. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem Zbigniewem Sobolewskim, sekretarzem Caritas Polska. No, myślę, że to, co padło właśnie w wypowiedzi księdza Zbigniewa, jest tak ważne, tak ważkie, że poruszyło jakoś nasze serca i naszą wrażliwość. Bardzo bym tego chciała. Proszę Państwa, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę. Za tydzień najprawdopodobniej nie będzie audycji, dlatego że będą aż dwie transmisje. Tak powiem Państwu, no na marginesie, że zdaje się, że trzeba będzie przenieść chyba tę audycję z tej godziny na inną godzinę, dlatego że coraz więcej audycji wypada, ale zobaczymy, jak to będzie. Życzę Państwu dużo miłości na ten czas, kiedy nie będziemy się słyszeć. Dziękuję bardzo Kasi, która realizowała program. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.